wiążą się mówili parę takich bardzo ważnych dla nas rzeczy. Bardzo ważnych i bardzo cennych. Jestem wdzięczny Bogu za to, co... Dziękuję Mu za to, co uczynił już w nas i pośród nas. Ale dziękuję Bogu też, że widzę, jak wiele jeszcze potrzebujemy. Widzę, jak jeszcze bardzo wiele potrzebujemy, aby prawdziwie korzystać z każdego Jego słowa. Chrześcijaństwo, tak jak Bóg mi je przedstawia, jest czymś doskonałym samym w sobie, ponieważ jest oparte na Jezusie Chrystusie. Jest doskonałe, ponieważ doskonały jest ten, na którym jest oparte chrześcijaństwo. Dlatego Biblia, której jest zawarte Boże Słowo, nigdzie nie mówi w jakikolwiek sposób o ułomnym chrześcijaństwie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. Zawsze wskazuje na chrześcijaństwo, które trwając w Jezusie Chrystusie jest mocne, jest odważne, jest szczere i prawdziwe, jest gotowe słuchać swego mistrza. Takie chrześcijaństwo zadecydował, aby powstało tu na ziemi Ojciec. Dlatego przysłał tego, na którym miało być ono zbudowane. Naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasz Pan przyszedł. I założony został fundament, na którym buduje się dzisiaj Kościół, w którym mieszka sam Pan Jezus Chrystus. Jesteśmy Jego Kościołem. I to jest tak piękne, że każdy z nas niech to doceni i zrozumie, co się stało z nami. Jak wspaniałe dzieło uczynił w każdym z nas Jezus Chrystus, kiedy uwierzyliśmy w Niego. I dotarła do nas ta prawdziwa wiadomość, że Jezus przyszedł, aby zbawić, aby uratować nas. To jest jedyna, naprawdę tak drogocenna wiadomość, za którą skarby świata nie wystarczyłyby, żeby zapłacić. Że Jezus przyszedł, aby wyratować nas, abyśmy żyli. Niech dotrze do nas, ponieważ to jest wiadomość, która potrafi skruszyć mur ludzkiej pychy, potrafi skruszyć mur niedowierzania, czy mur takiego balansowania na jakiejkolwiek krawędzi. Wiadomość, że Jezus przyszedł, aby nas uratować. Dlatego takie posłanie, którym jest powiedziane, które spowiem w miejsce Chrystusa, to jest posłanie, które mówi, że Bóg Ojciec w Jezusie świat sobą pojednał. Popatrzmy, że to się mieści w jednym zdaniu. To, co uczynił Bóg i że ta wiadomość jest tak drogocenna dla każdego człowieka na ziemi, jak drogocenna jest dla nas. Chciałbym dzisiaj właśnie skruszyć wszystkie diabelskie mury warowne, które pozwoliliśmy sobie postawić. Wszystkie, może mi się nie uda, ale te, które to słowo, które dzisiaj będę mówił, będzie poruszało. Ono jest gotowe je skruszyć. Te wszystkie bastiony kłamstwa diabelskiego. Diabeł próbuje takie bastiony założyć w umysłach ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I przez te bastiony później ludzie nie potrafią korzystać z tego, kim jest nasz Pan. Nie biorą tego z wiarą i z ufnością. Jednak cały czas próbują własnymi siłami i to jest błąd. I dlatego cierpią i dlatego to znoszą. Chrześcijanin, który zupełnie oprze się na Jezusie, to jest chrześcijanin, który jest gotów w Jezusie Chrystusie pokonać wszystkie przeciwności, ale na nim się trzeba oprzeć z ufnością i z wiarą. I trzeba to uczynić zdecydowanie. Przeciwstawieństwem tego jest umysł nasz. I musimy to zrozumieć, że ten, który się sprzeciwia, to jest właśnie rozum. Klękasz przed Bogiem i chcesz bojować w boju modlitewnym i brak ci słów. Wstajesz, rezygnujesz. Kto to sprawił? Czy sprawił to twój duch, który przecież pragnie być z Bogiem? Sprawił to twój własny rozum. Polegałeś na własnym rozumie i wstałeś i przestałeś walczyć. A trzeba było spolegnąć na Jezusie i byś odniósł zwycięstwo. Twój własny rozum przeszkadza ci, kiedy klękasz, kiedy chcesz mówić, kiedy chcesz słuchać Boga. On jest twoim pierwszym jakby wrogiem, ponieważ on został skażony grzechem. I dlatego my wszyscy musimy pokonywać nasze własne rozumy. Nie polegaj na własnym rozumie, mówi Bóg do nas. Dlaczego tak Bóg mówi? Dlatego, że kiedy człowiek polega na własnym rozumie, cierpi jako chrześcijanin i nie potrafi sobie poradzić. Lecz na kim mamy polegać? Na Jezusie. Tyle razy to sobie mówimy. Ale kiedy to zaczyna funkcjonować, kiedy zaczynamy to czynić, kiedy zaczynamy polegać na Jezusie? Jak wielki jest Pan. Chciałbym, żebyśmy, nie wiem, czy dam radę to wszystko mówić dzisiaj, z Ezechiela, 33 rozdział, od 1 do 33 wiersza. Ale naprawdę wielu śpi. Wielu śpi w chrześcijaństwie. Człowiek, który śpi, nie odbiera wszystkich rzeczy, które się dzieją na zewnątrz. Po prostu wszystkich nie odbiera. Odbiera tylko takie, które, można powiedzieć, są takie agresywne same w sobie. Wtedy się budzi. Ale w chrześcijaństwie to różne rzeczy się dzieją. My nie możemy spać. I tu jest powiedziane tak. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im, gdy sprowadzam na jakiś kraj miecz, a lud tego kraju wybiera jednego męża spośród siebie i ustanawia go swoim stróżem, a ten widząc, że miecz spada na kraj, zatrąbi na rogu i ostrzeże lud. I ktoś usłyszy wyraźnie głos trąby, lecz nie przyjmie przestrogi i miecz spada i porywa go, to krew spada na jego własną głowę. Głos trąby usłyszał, ale nie przyjął przestrogi. Dlatego jego krew spadnie na niego samego, lecz ten, który przestrzega, uratuje swoją duszę. Jeżeli natomiast stróż widzi, że miecz spada, a nie zatrąbi na rogu i lud nie zostaje ostrzeżony, to gdy miecz spada i porywa kogoś z nich, ten ginie z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od stróża. Ciebie więc, Synu Człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz ich w moim imieniu. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę. A ty, Synu Człowieczy, mów do domu izraelskiego, tak mówiliście, zaiste ciążą na nas nasze występki, nasze grzechy i z powodu nich giniemy, jakże mamy żyć. Powiedz im, jaką żyw, mówi wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? A ty, Synu Człowieczy, mów do swoich rodaków. Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. To ci sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy. Gdy mówię do sprawiedliwego, na pewno będziesz żył, a on polegając na swojej sprawiedliwości popełni występek. Wtedy nie będzie się upamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił. Lecz gdy mówię do bezbożnego, na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił. Będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość. Na pewno będzie żył. Lecz twoi rodacy mówią, postępowanie Pana nie jest słuszne. Tymczasem właśnie ich postępowanie nie jest słuszne. Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego. A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył. A wy mówicie, postępowanie Pana nie jest słuszne. Każdego z was będę sądził według jego postępowania, domu izraelski. W 12 roku naszego wygnania, 5 dnia 10 miesiąca, przybył do mnie uchodźca z Jerozolimy, z z wieścią, że miasto zostało zdobyte. A wieczorem w przededniu przybycia uchodźcy była nade mną ręka Pana i otworzył moje usta, zanim on przybył do mnie następnego dnia rano. Tak więc otworzył moje usta, już nie byłem niemy. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, mieszkańcy tych ruin w ziemi izraelskiej mówią tak. Abraham był jeden, a jednak wziął w posiadanie tę ziemię. Nas zaś jest wielu, nam więc dana jest ta ziemia w posiadanie. Dlatego mów do nich. Tak mówi Wszechmocny Pan. Jadacie z krwią, podnosicie swoje oczy na swoje bałwany, rozlewacie krew i wy mielibyście posiadać tę ziemię? Polegacie mocno na swoim mieczu, popełniacie obrzydliwości, każdy hańbi żonę swego bliźniego i wy mielibyście posiadać tę ziemię? Tak mów do nich. Tak mówi Wszechmocny Pan, jaką żyw, że ci, którzy mieszkają w ruinach, padną od miecza, a tego, który jest na otwartym polu, wydam zwierzętom polnym na pożarcie, ci zaś, którzy są w warowniach i jaskiniach, zginą od zarazy. I obrócę kraj w pustyniu i pustkowie, także skończy się dumna jego potęga i opustoszeją góry izraelskie, także nikt nie będzie tamtędy przechodził. I poznają, że ja jestem Pan, gdy obrócę kraj w pustyniu i pustkowie za wszystkie ich obrzydliwości, których się dopuścili. A o Tobie, Synu Człowieczy, Twoi rodacy rozprawiają pod ścianami i w drzwiach domów, mówiąc jeden do drugiego, brat do brata, noże, chodźcie i słuchajcie, co za słowo wychodzi od Pana. I przychodzą do Ciebie gromadnie, jak lud na zgromadzenie. Siadają przed Tobą, słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach. Przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. I oto Ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i pełną wdzięczną, wdzięku grą na strunach, lutni. Oni wprawdzie słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują. A gdy się to spełni, a spełni się niechybnie, wtedy poznają, że prorok był wśród nich. Bóg wyraźnie tutaj pokazuje, że Bóg nie ma względu na osobę. I to jest tak mocne i zdecydowane, dlatego żeby człowiek nie balansował. Oni oparli się w tym momencie na Abrahamie. Skoro Abraham jeden posiadł ziemię, a ich jest tak wielu, to tym bardziej oni posiądą. I myśleli, że będą gotowi posiąść tą ziemię jakimkolwiek sposobem. Tak samo może się wydawać komuś w chrześcijaństwie, że może być chrześcijaninem, chociaż grzeszy. I wejść do wieczności, dlatego że jest chrześcijaninem, chociaż grzeszy. I Bóg mówi, że nie. Nie wpuści tam nikogo, kto popełnia grzech. Nasz Bóg jest Bogiem tak konkretnym, jest tak prawdziwym, nie jest obłudnym w swojej miłości i nie mówi w jakikolwiek sposób w kamuflażach, w półsłówkach. Nigdy nie mówi w taki sposób, żeby przypodobać się nam ludziom. Mówi konkretnie prawdę, abyśmy wiedzieli, że tak i amen. Że tak jest i amen. Żebyśmy wiedzieli, że innego wyjścia nie ma. Po prostu ten, który Bóg ustalił i amen i koniec. I człowiekowi jest potrzebna taka mocna trzeźwość. Człowiek, który czuje się słaby, często słaby jest we własnym umyśle, ale nie w Jezusie. W Jezusie naprawdę jest mocny. We własnym umyśle po prostu daje się zniewalać grzechowi i popełnia grzech. I czyni to po prostu. I czasami nawet próbuje za to oskarżać Boga. Że to Bóg jest winien, że On jest taki słaby w chrześcijaństwie. Jest powiedziane, że w tym narodzie Ezechiel był stróżem, który miał pilnować słowa Pana. Miał słuchać, co mówi Bóg, przekazywać to temu narodowi, a naród, jak czytaliśmy na końcu, przychodził i słuchał go jak kogoś pięknie śpiewającego. Słuchał go i podziwiał, co też Pan nowego dzisiaj nam powie, czy co też Pan nowego powiedział przez tego proroka. Ale później odchodzili i żyli według własnych pragnień, własnych dążeń. Marnotrawili cenne Boże Słowo. Podobało im się, gdy słuchali, ale w zastosowaniu dnia codziennego po prostu nie wprowadzali je w życie. I to był ich grzech, który ich oddzielał od Boga. Bóg nasz jest Bogiem potężnym, jest prawdziwym Bogiem, jest jedynym Bogiem. Nie można się schronić u innego Boga. Nie można znaleźć jakiegoś miejsca, gdzie ktoś byłby równy Bogu i powiedziałbym, no nie u Ciebie, to u Ciebie się schronię i będę bezpieczny. Jedyne bezpieczeństwo jest u tego jedynego Boga. Ucieczki gdzie indziej nie ma. Tak dobrze jest, kiedy chrześcijanin to zrozumie i wtedy wie, tylko Bóg, jeden prawdziwy Bóg jest moim Zbawicielem i On jest dawcą życia. Ten Bóg mówi, że On nie chce śmierci grzesznika. On chce, żeby grzesznik przyszedł do upamiętania. I tak jak mi Bóg jawi, to właśnie tak często chrześcijanie balansują na krawędzi. To jest coś takiego dziwnego w rezultacie, że znając Boże Słowo i znając to, co Bóg mówi, okazują się nieporadni w wykonywaniu tego Słowa. Tak jakby oczekują, że stanie się coś fantastycznego, że Bóg to jakoś w jakiś sposób, fantastyczny sposób zmieni, a nie robią tego sami. Czekają, że to Bóg za nich uczyni. Bóg mówi: tak, ja to sprawię, ale chcę, żebyśmy my zaczęli czynić to, co On nam daje, chcenie. Żebyśmy zamieniali wykonanie, które też daje Bóg, ale to musi być i w nas. Człowiek, który będzie chciał tylko, żeby Bóg moimi rękoma coś zbudował, żeby Bóg moimi ustami tylko coś by powiedział, to co? Będzie czekał cały czas. Tak jak czasami bywa tak, że ktoś ochrzczony Duchem Świętym cały czas czeka, że cały czas będzie chrzczony, a Bóg raz chrzci Duchem Świętym, a później ewentualnie dopełnia, napełnia obecnością Ducha. I tutaj Bóg powiedział przez Ezechiela, że na tym narodzie ciążą występki i oni muszą odwrócić się od swoich występków, lecz popatrzmy, jak Bóg kazał im się odwrócić. Powiedział tak: lecz gdy mówił do bezbożnego, na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość. Będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił. Postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku. Na pewno będzie żył, nie umrze. A Jezus powiedział, że co? My, chrześcijanie, mamy więcej uczynić niż oni. Skoro Bóg zadał takie zadanie, że człowiek ma pokutę spełnić zdecydowanie, otwarcie, aby naprawdę zacząć nowe życie, to człowiek powinien tak postąpić i wtedy będzie wolny. Wielu nie pokutuje ze swoich starych grzechów. Nadal trwają w jakichś starych grzechach i dlatego cierpią i są nieporadni w chrześcijaństwie. Dlatego, że nie zrobili zdecydowanego porządku ze swoim starym życiem. I Bóg chce ostrzec każdego z nas i chce nam powiedzieć: nie polegaj na tym, że nazywasz się chrześcijaninem. Jeżeli chcesz polegać, to polegaj na tym, co powiedział Bóg. Wypełniaj Boże Słowo. Bądź zdecydowany wykonać je i w tym okazywać, że chcesz być z Bogiem. Nigdy nie słuchaj Słowa Bożego jak wspaniałej pieśni, jak coś tak melodyjnego i tak wspaniałego dla ucha, że można to później nawet nucić sobie, ale według tego nie żyć. Wiemy, ile pieśni jest nuconych przez chrześcijan. W tych pieśniach jest wiele Bożych prawd. Ale kiedy patrzysz na życie, nie widzisz życia. Układa się pieśni z Bożego Słowa i śpiewa się je. Ale kiedy przychodzi do wypełniania, nie ma tego. Jak wielu jest tych, którzy wypełniają? To są ci, którzy zrozumieli, kim jest Bóg. Którzy rozpoznali, że Bóg nie ma względu na osobę. Wiemy, że Jezus Chrystus w czasie tutaj pobytu na ziemi w boju modlitewnym stawał przed Bogiem i ze względu na swoją bogobojność został wysłuchany i wytrwał do końca. Pamiętajmy o tym, że skoro nasz Pan Jezus Chrystus tak żył, to i my powinniśmy tak żyć przed Bogiem. Niech to dotrze do nas mocno i zdecydowanie, ponieważ jest to bardzo ważne dla nas. W Jezusie Chrystusie mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia w pobożności, tu na ziemi. Wszystko mamy w Jezusie. Musimy z tego czerpać każdego dnia. Chciałbym, żebyśmy... Mówię, to już jest coś, co byśmy zobaczyli na Pawle. Jak Paweł podchodził do służby. Każdy człowiek, który... Widzimy, że Ezechiel otrzymał służbę proroka w Izraelu i on musiał przekazywać to, co chciał Bóg. Gdyby tego nie zrobił, poniósłby konsekwencje, chociaż sam nie popełniłby grzechu tego. Poniósłby konsekwencje za to, że nie przestrzegł tego ludu. Chciałem, żebyśmy zobaczyli, że to odnosi się już do dzisiejszego czasu równie dobrze, jak i odnosiło się do tamtego czasu. W 1 Koryntian, w 1 rozdziale, mówię tu o Kościele Jezusa Chrystusa. Pierwszy rozdział, 17 i 18 wiersz. Paweł mówi tak: nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Paweł mówił, że nie został posłany, aby chrzcił, ale aby zwiastował Ewangelię. I to nie w mądrości, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Inne dosłowne tłumaczenie jest, aby krzyż Chrystusowy nie okazał się pustym dla człowieka, który słyszy w tym momencie słowa prawdy. Dlatego, że słowa mądrości ludzkiej usunęły stamtąd Jezusa, a włożyły swoją własną mądrość w zwiastowaniu Ewangelii. Paweł mówi, że chce to zwiastować tak, jak mu daje Bóg. I tak chce wykonywać, jak został posłany. Nie będzie tego ubierał najpiękniejsze słowa, lecz chce to mówić w prosty, jasny sposób, żeby człowiek wiedział, czego ma się trzymać. I też w 1 Koryntian 9 rozdział, od 16 do 23 wiersza, popatrzmy, co Paweł teraz tutaj mówi. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynił dobrowolnie, mam zapłatę, jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakoż wtedy mam zapłatę tę, że zwiastując Ewangelię czynił to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod zakonem, jak on był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać, dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynił to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Apostoł Paweł otrzymał służbę głoszenia Ewangelii i wszystko w tym oddał do dyspozycji Bogu. Aby Ewangelia była zwiastowana, nie patrzył na ludzi. Nie patrzył na tych, którzy byli w tym momencie, powiedzmy, pod zakonem, co oni sobie o nim pomyślą, skoro żyje tak, jakby był bez zakonu. Kiedy był pośród tych, którzy byli bez zakonu, żył tak, jakby był bez zakonu, chociaż był pod zakonem Chrystusowym. Wszystko oddał do dyspozycji Bogu. To, co ludzie o nim mówili, nie miało dla niego już takiego znaczenia. Jak tylko jedno, aby wypełniać służbę, aby być z Bogiem. On wiedział, że poniesie konsekwencje za to, jeżeli by tej służby nie wypełniał. I powiedział, że biada mi, gdybym tego nie czynił. Nie mógł tak jak inni spokojnie sobie odpocząć gdzieś, powiedzmy, w Efezie i pozostać tam na zawsze i cieszyć się społeczności, radować się i do końca swoich dni nigdzie nie wyruszać. On wiedział, że on ma wypełniać tą służbę i poniesie odpowiedzialność za to, jak ją pełni. A kiedy chciał iść w jedno miejsce, a Bóg chciał w inne, to wtedy Bóg go zatrzymał i posłał go w inne miejsce. Ale Paweł był zdecydowany iść i wypełniać służbę. Jeszcze z 2 Koryntian 4 rozdział. Od 1 wiersza do 6. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiega, ani też nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, a których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga, albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł z ciemności, niech światło zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, że jego życie całe jest poddane temu, aby nigdy nie było przeszkody. Żeby w jego życiu ktoś doszukał się czegoś, na czym mógłby powiedzieć, że jest źle z tym, który głosi Słowo Boże. Żył w czysty, jasny, przejrzysty sposób, posłuszny Bogu, posłuszny Słowu Bożemu, we wszystkim gotowy wykonać to, co chciał Bóg. I żaden człowiek nie mógł mu niczego innego zarzucić, jak tylko tego, że naśladuje Jezusa. I to było wielką, olbrzymią częścią tego zadania, które miał wypełniać Paweł, głoszenia Ewangelii. Wszyscy ludzie musieli go widzieć i dostrzegać w nim, że on nie tylko głosi, ale żyje według tej Ewangelii, którą zwiastuje. Mateusza 10:38. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. I ten sam wiersz z Łukasza 14:27. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Pan Jezus, nasz Pan, chce nam powiedzieć, że jeżeli ja i Ty nie dźwigamy krzyża swojego, a idziemy za Jezusem Chrystusem, nie jesteśmy godni Jego. Wielu idzie za Jezusem Chrystusem i nie dźwiga krzyża. Wielu chodziło za Jezusem Chrystusem nie dlatego, że w Niego uwierzyli, ale dlatego, że dostali jeść. Jezus wiedział, którzy naprawdę wierzą, a którzy nie. Wielu ludzi próbuje chodzić za Jezusem, nie dźwigając swojego krzyża, swojej śmierci w Chrystusie. I dlatego są fałszywymi chrześcijanami. Są chrześcijanami z nazwy, lecz nie z życia. Chcę mówić tu mocno, dlatego że inaczej nie ma dla nas ratunku. Diabeł nauczył letności człowieka, kiedy zbuntował ich przeciwko Bogu. A Bóg chce nas nauczyć gorącości, kiedy przewrócił nas w Jezusie do społeczności z sobą. Mamy być gorący, płomienni duchem. Nie mamy być takimi letnimi w umyśle, że a trudno jakoś, czy tak lekceważyć to, co mówi Bóg, lecz mamy w umyśle być tak samo trzeźwi, czujni. Bóg tak powiedział. I to jest amen. Jeżeli chcesz być chrześcijaninem, ja, to musimy codziennie dźwigać, to znaczy nieść ciężary krzyża. Nieść to, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie, umarłymi dla tego świata, a żywymi dla Niego. Każdego dnia i każdej chwili. Wtedy jesteśmy godni być uczniami Chrystusa. Wtedy jesteśmy chrześcijanami nie tylko z nazwy, ale i z życia. Ponieważ Pan Jezus Chrystus jest gotów uczynić wszystko, abyśmy byli tymi, którzy są światłością dla innych ludzi. Paweł był światłością też dla pogan. Kiedy poszedł, głosił im Ewangelię, ponieważ on mówił im prawdę. On wskazywał im tą jedyną drogą, którą jest Jezus Chrystus. On nie przywoływał ich do letności. Kiedy ci, którzy byli w Koryncie, chociaż mieli wiele darów Ducha Świętego, chrzczeni Duchem Świętym, to Paweł napisał do nich, cieleśni jesteście jeszcze, ponieważ nie żyjecie według krzyża Chrystusowego. Dlatego na samym początku w liście do Koryntian napisał im, co to jest krzyż. Że nie jest głupstwem dla wielu ludzi, lecz jest mocą ku zbawieniu dla tych, którzy chcą być z Bogiem. Krzyż Chrystusowy może być dla nas mocą ku temu, abyśmy szli i naśladowali Jezusa lub możemy Go odrzucić. I jako chrześcijanie śpiewać pieśni, klaskać w ręce, modlić się. Lecz Jezus powiedział, że nie jest godzien być uczniem Jego ten, kto nie dźwiga swego krzyża. Jeżeli pragnę być z Jezusem, to Jezus powiedział, że On ciężar tego krzyża uczyni dla nas lekkim, łatwym, przez miłość, przez Jego działanie. Ale najpierw, żeby to się stało lekkim i łatwym, to najpierw człowiek musi poczuć ciężar tego krzyża. Tak to jest bardzo potrzebne człowiekowi, żeby nie zaczął głosić łatwej Ewangelii. Ewangelii, którą słyszymy dzisiaj po tej ziemi. Wezwij i już jesteś. Już możesz dziękować za zbawienie. zbawiony jest ten, który mieszka w nas. To jest bardzo ważne jest to dla nas. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale w 21 do 23 wiersza. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Czy teraz rozumiemy te wiersze? Jak one naprawdę mówią? One mówią, że człowiek może czynić znaki i cuda w imieniu Jezusa Chrystusa, ale wcale nie należeć do Jezusa, dlatego że nie dźwiga krzyża. On mógł wierzyć w Jezusa znaków i cudów i brać to z Bożej ręki. Ale kiedy stanie przed Panem Jezusem, usłyszy, nigdy Cię nie znałem. Dlatego, że nigdy nie naśladowałeś mnie. Nigdy Jezus nie powiedział, że zbawienie człowieka jest oparte na znakach i cudach. Lecz powiedział, że zbawienie jest oparte na tym, żebyśmy szli i naśladowali Go. Krzyż to jest moja i Twoja śmierć w Jezusie Chrystusie. Dla tego świata. I nowe życie. Życie pełne zdecydowania chodzenia z Bogiem. Nie życie takie po prostu, jakie sobie wyobraża często człowiek, że on będzie chrześcijaninem, a nadal co będzie robił? Bezprawie. Wszelka obłuda, wszelkie kłamstwo, wszelki gniew, wszelka zawiść. Wszystko to jest bezprawie. Tego nie ma w Jezusie. Małgosiu, tracisz. Tego nie ma w Jezusie. A więc tak bardzo jest ważne, żebyśmy to zrozumieli, że jeżeli ja i Ty nie będziemy brali Bożego Słowa i wypełniali je i będziemy się nazywać chrześcijanami, będziemy się oszukiwać. Oszukiwać się może człowiek, który lekceważy to, że kiedyś będzie musiał stanąć przed Bogiem, a Bóg wie wszystko. Widzimy, ile rzeczy złych dzieje się tam, gdzie się nawzajem oszukują i nawzajem sobie sprawią komplementy, nawzajem sobie oddają cześć i chwałę, ale nie żyją według Jezusa. Ile złych rzeczy się tam dzieje. Rzeczy, których nigdy nie powinno się zdarzyć tam, gdzie jest powiedziane, że Jezus Chrystus jest pośród nas, że się zgromadziliśmy w imieniu Jezusa, aby oddać chwałę Bogu. Mogą być tam proroctwa. Mogą być wypędzane demony. Mogą sobie te wszystkie rzeczy dziać. Lecz nie to da im wieczne życie z Bogiem. Pamiętajmy o tym. To będą ludzie wierzący. Ale ludzie nie chodzący według słów Chrystusa. Którzy się będą rozkoszować tym, że i demony im ustępują. Ale nie będą pilnowali tego, aby nie zostać skreśleni z Księgi Żywota. Mamy być trzeźwi i czujni. Dobrze jest, kiedy jesteśmy pełni darów Ducha Świętego, ale najlepiej, kiedy te dary Ducha Świętego są zbudowane na naszym świętym życiu, kiedy chodzimy w świętości i w zwycięstwie. Galacjan, 6 rozdział, 14 do 16 wiersza. Jeżeli miałbym na taki, powiedzmy, w cielesny sposób coś pokazać, w cielesny sposób, to gdy idziesz ciemną ulicą i raptem wyskoczy ktoś i przestraszysz się, to jaką szybkość osiągasz, uciekając? Ile sił wtedy masz więcej, kiedy strach dodaje ci sił? Wtedy człowiek jest gotów pokonać często własną niemoc ciała, kiedy czuje się po prostu przestraszony, że coś mu grozi. Prawda? Popatrzmy, że jeżeli my nie zrozumiemy, że grozi nam wieczne odrzucenie, jeżeli nie będziemy chodzić z Bogiem, dopóty będziemy lekceważyć Boże Słowo. Ale kiedy dotrze do nas, że to jest prawda, wtedy będziemy pilnować się mocno i zdecydowanie i nie pozwolimy oszukać się, nie pozwolimy się okłamać. Będziemy wiedzieć, że tak powiedział Bóg. A skoro Bóg tak powiedział, to znaczy, że to jest jedyna droga chodzenia z Nim. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe życie, nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym. Paweł mówi tu wyraźnie, że pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą. To jest tak bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, że i myśmy umarli dla świata, by żyć dla Pana. To jest tak bardzo ważne dla nas. Wiele złego jest w Kościele Jezusa. Dlatego, że jest letność. Jest niedowierzanie temu, co mówi Bóg. A Bóg mówi prawdę do nas. Zwróćmy uwagę w Nowym Testamencie, jak bardzo jest pokazane, jak powinno wyglądać życie chrześcijanina. I to jest wzór, który jest nam dany. Żebyśmy wiedzieli, jak mamy żyć, prawda? Jak my żyjemy? Czy żyjemy według tego wzoru? A jeżeli nie żyjemy, to dlaczego tak jest? Musimy sobie na to dać odpowiedź po prostu, żeby to zrozumieć. Dlatego, że nie dowierzamy. Gdzieś tam w zapleczu naszego serca mieszka niedowierzenie. Czy to jest naprawdę tak? I człowiek po prostu nie korzysta z tego, co ma w Jezusie, ze świętości, z czystości, ze zwycięstwa, ponieważ nie dowierza. Ale kiedy przychodzi z wiarą do Pana, to zmienia się jego całe życie. I tak jak Bóg chce do nas dotrzeć, że Jezus nas prowadzi do takiego czegoś, że kiedy ktoś cię kopnie, to nie oddasz mu, ponieważ będziesz go kochał. Zawsze bierzmy na uwadze życie człowieka. Jezus nas do tego prowadzi. Ale żeby nas do tego doprowadzić, musi pokonać najpierw to, co jest cielesne w nas. Pychę, jakieś samouwielbienie. Ale prowadzi nas właśnie do tego. Chcę, żebyśmy to zrozumieli. Jezus powiedział pewne bardzo ważne słowa, które będziemy dzisiaj omawiać. Ponieważ nie chcemy zabawiać się w czytanie Biblii, nie chcemy zabawiać się w słuchanie i podziwianie, jak Słowo Boże jest wspaniałe i cudowne, ile ma w sobie treści. Chcemy zacząć i słuchać. Co mówi Pan do zgromadzenia? Co Duch Święty mówi do nas? Abyśmy tak żyli i postępowali. Wiemy, że kiedy Ezechiel mówił to do Izraela, nie wiemy, ilu go posłuchało. Wielu odchodziło i nadal swoje czyniło. A więc Ezechiel uczynił to, co miał uczynić, a ludzie, którzy to słyszeli, ponosili odpowiedzialność za to, co zrobili z tym, co powiedział do nich Ezechiel. A więc nieznakiem jest to, ilu posłuchało, czy Ezechiel mówił prawdę. Ale prawdą jest to, że Bóg stoi za swoim słowem i On wykona wszystko, co powiedział. I dlatego Jezus nas ostrzega, żebyśmy wiedzieli, że wszyscy my, którzy nie będziemy szli, nie będziemy naśladować Jezusa, dźwigając ciężar, to jest ciężar. Jeżeli ktoś uczyni mi coś złego, żeby mu nie oddać tym złem, muszę być ukrzyżowany, muszę być umarły w Jezusie, aby oddać według nowego życia w Jezusie Chrystusie. I tu nas Pan uczy i kształci. Możemy czasami, powiedzmy, możemy się potknąć, ale to nie znaczy, że mamy się potykać codziennie. To znaczy, że jest gdzieś błąd, kiedy się potykamy codziennie. To jest właśnie tu, że trzeba przyjść do Pana i wziąć mocno i zdecydowanie to wszystko. To tak jak ktoś mówi, ja rozpalę w piecu, ale dopóki nie rozpalę, ten piec będzie zimny cały czas. Musi najpierw coś zrobić, porąbać drzewo, przygotować węgiel czy cokolwiek i napalić w piecu i wtedy to, co zaplanował, uczynił. I piec będzie ciepły. I my tak samo musimy wiedzieć, że Bóg co do nas mówi, to my mamy to uczynić. I to jest takie błogosławione dla nas, ponieważ Bóg chce i daje nam wszystko ku temu. Ponieważ Bóg powiedział, że nie chce naszej śmierci, a więc stoi po stronie naszej, kiedy my chcemy chodzić z Bogiem. Wielki, potężny Bóg stoi za nami. I On jest gotów nam dać wszystko. I to powiedział do nas. Że nie będziemy polegać na własnych siłach i rozumie, lecz będziemy polegać na tym, co mamy w Jezusie Chrystusie. W Jego imieniu. Będziemy czynić wszystko. Nie tylko to, co nam się podoba, ale i to, co nam się może nie podobać nawet. Ja wiem, jak diabeł próbuje serce skazić niechęcią do kogoś, złością przeciwko komuś. Ale my mamy strzec naszych serc. Wiemy, że niechęć może doprowadzić nas do upadku i do śmierci. A więc ja nie pozwolę, żeby niechęć zamieszkała w moim sercu. Jakub nawet mówi, jeżeli robimy różnicę między ludźmi, jeżeli bogatego traktujemy lepiej niż biednego, to już jesteśmy winni grzechu, a więc i tu nie wolno nam dopuszczać pewnych takich rzeczy. I wtedy jest dobrze zrozumieć. Dla mojego Pana wszyscy ludzie są równo ważni. Czy są bogaci, czy biedni, czy piękni, czy brzydcy. I Bóg chce, żeby nasza skala wartości była taka sama. Widzimy człowieka, który jakimkolwiek by namiocie nie był, to jest człowiek, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Choćby w tej chwili mówię, to tak Bóg nas uczy, nas doprowadzi do tego. Tych, którzy chcą chodzić z Nim, dojdziemy do właśnie tej pełni męskiej doskonałości, wypełnianiu Bożej woli, gdy będziemy miłować każdego człowieka. I ta miłość, którą dał nam Bóg, będzie nam jakby wskazywać, co możemy uczynić w tej sprawie, aby zanieść pomoc. Chrześcijaństwo to, tak jak mówiliśmy sobie już od pewnego czasu, to nie jest zabawa, to jest praca. Praca, którą trzeba wykonać. I każdy z nas musi to zrobić. Wyjście do Kolosan w 2 rozdziale. XII i XIII wiersz. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. I trzeci rozdział od 1 do 4 wiersza. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. To jest prawda Ewangelii o nas. Zostaliśmy pogrzebani w chrzcie i powstaliśmy do nowego życia, aby w tym nowym życiu patrzeć na to, co u Boga. Szukać tego, co w niebie. O tym, co w górze myśleć. Dlaczego? Dlatego, że umarliśmy dla tego świata, aby żyć dla Boga. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to nasze życie będzie zawsze ułomne. Do końca. Jestem pewny tego, co mówię. Dlatego, że nie będziemy czerpać z Bożej łaski, z Bożej mądrości, z Bożej miłości, z Bożej prawdy, z Bożego miłosierdzia. Z tego, co jest z nieba. Będziemy korzystać z tego, co jest na ziemi. Z prób miłości, prób miłosierdzia, które będą się kończyć upadkiem, doprowadzać do zniechęcenia. Człowiek musi najpierw coś zostawić, żeby coś wziąć. Pamiętajmy o tym, to jest tak dla nas bardzo ważne. Bóg nas będzie kształcił każdego dnia. Bóg sobie, powiedzmy, dał czas. Ten czas jesteśmy na ziemi. I Bóg do nas dociera i w swój sposób nam pokazuje to, co potrzebne jest, aby teraz zostało umartwione. I Paweł to dalej mówi w tym rozdziale listu do Kolosa. Umartwiajcie tedy sobie to, i to, i to, i wszystko to, co jest ziemskie, to, co cielesne. Abyśmy mogli być z Bogiem. Wiemy, że może to sobie odczytałem z pierwszego listu do Koryntian. Później będziemy coś więcej też mówić. 11 rozdział. Od 23 wiersza. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerze, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych, słabych, ani mało zasnęło, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugi. A jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Apostoł Paweł poucza tutaj, że spożywanie wieczerzy pańskiej jest zwiastowanie śmierci Chrystusa, aż przyjdzie i naszej w Nim. Że ja umarłem. I że idę i naśladuję Go. I że On jest moim życiem. On jest moją radością. On jest moim zbawieniem. Jeżeli piję niegodnie, nie żyjąc w naśladowaniu Jezusa Chrystusa, lecz zabawiając się jako chrześcijanin, to co robię? Spożywam, piję sąd własny. I dlatego Paweł mówi, że jeżeli sobie wierzący nie zdają z tego sprawy, to właśnie wtedy chorują duchowo, są słabi duchowo i są tacy, którzy zasnęli duchowo. I mówi, żeby nie było tak, że nie schodzicie się dlatego, by uwielbiać Pana, spożywając pamiątkę Jego śmierci, ale abyście się nie zgromadzali dlatego, żeby na własny sąd już. Bo słowo Pana wyraźnie osądza każdego z nas i pokazuje nam, w jakim jesteśmy, w jakiej pozycji jesteśmy jako wierzący ludzie. Jest to tak bardzo ważne. Niech to nas, do nas to dotrze. To jest coś, co jest tak bardzo nam właśnie dzisiaj potrzebne. Dzisiaj w czasach, kiedy wszystko się łączy bez względu na to, jak wierzy w Jezusa, kiedy wszystko się łączy bez względu na to, czy ktoś wierzy w Buddę, czy Mahometa, czy kogokolwiek innego. Jest to nam tak bardzo potrzebne, byśmy rozumieli to, że jeżeli zletniejemy wchodzenie według Słowa Chrystusowego, nic nam nie pomoże. Nie pomoże nam to, że wzywaliśmy imienia, nie pomoże nam to, że śpiewaliśmy pieśni. Lepiej powstańmy i zacznijmy słuchać, co mówi Bóg, z bojaźnią i drżeniem i brać i stosować te słowa. Jest powiedziane, że jeszcze nikt na ziemi nie opierał się aż do krwi grzechowi. Nikt. I kłamstwem jest. I tak mnie Bóg przekonuje. Jeżeli widzę letniego człowieka, który stale balansuje na krawędzi śmierci i on mi mówi, że on chce być chrześcijaninem, to w końcu Bóg mi już coraz bardziej pokazuje, że mówił tym ludziom, że kłamią. Że to jest nieprawda. Że oszukują siebie i Boga w tym momencie. Bo gdyby naprawdę chcieli być chrześcijanami, to Pan jest do dyspozycji, aby dać siłę i wykonanie woli swojej. I kłamią, obłudnie mówiąc, że to Pan, nie nazywając tego, że to Pan jest winien, ale pokazując przez swoje życie, mówią tak jakby, że to Jezus jest winien, że oni nie są tacy, jacy powinni być. A to człowiek jest winien, że nie chodzi z Bogiem, że gdzieś balansuje, że gdzieś odchodzi od Boga, że zbacza z Bożej drogi, którą jest Jezus Chrystus, że w świecie nurza się, a później mówi, że nie potrafi, że nie może. Będziemy o tym czytać w Biblii. To Jezus wszystko powiedział. To, co ja mówię, ja po prostu sobie tego nie wymyśliłem, bo to jest prawdą. I chciałem, żebyśmy właśnie teraz przeszli do tego. Ewangelia Mateusza od 5 rozdziału. I chciałem, żebyśmy sobie te słowa omówili dzisiaj całe. Mamy czas. Dzisiaj mamy czas. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Popatrzmy, jak Jezus w prostych słowach wykłada, kto jest błogosławiony. Błogosławieni jesteśmy wtedy, kiedy wiemy, że potrzebujemy Jezusa. Jesteśmy ubodzy w duchu. Błogosławieni jesteśmy, bo wtedy będziemy szukać Jego i Jego działania. Błogosławieni jesteśmy, kiedy smucimy się. Czy widząc swoją nieporadność? Potrzebujemy Jego, Pana. Czy widząc innych? Jesteśmy błogosławieni, kiedy jesteśmy cisi. Przed Bogiem. Jesteśmy wtedy błogosławieni. Kiedy łakniemy i pragniemy Bożej sprawiedliwości, jesteśmy błogosławieni. Kiedy mamy czyste serce, jesteśmy błogosławieni. Kiedy czynimy pokój, jesteśmy błogosławieni. Jezus tu bardzo jasno wykłada, kiedy jesteśmy błogosławieni przez Boga. I to jest dla mnie właśnie tak wspaniałe, że ja, ani ty, nie możesz uciec z tego. Kiedy robisz coś przeciwnego błogosławieństwu, jesteś pod przekleństwem i zbierasz żniwo przekleństwa. Ale kiedy chcesz być błogosławiony, to rób to, co mówi Pan. Jezus powiedział, że każdy ma wykonywać Jego słowo. I to jest takie prawda Ewangelii. Jest powiedziane, że Jezus jest drogą, którą chodzą sprawiedliwi. Bezbożny na nim się nie ostoi. Dlatego, że grzechy nie pozwolą mu kroczyć drogą, którą jest Jezus Chrystus. Popatrzmy, tak wygląda Boże błogosławieństwo. Wiemy, że w Starym Testamencie były dwie góry, z których miał Izrael słuchać. Z jednej błogosławieństwa, z drugiej przekleństwa. Błogosławieni byli wtedy, kiedy słuchali Boga. Przeklęci byli wtedy, kiedy Go nie słuchali. Błogosławieni byli wtedy, kiedy byli posłuszni Bogu. Przeklęci, kiedy mu nie byli posłuszni. Kiedy słuchamy tamto, co się działo i to, co mówi Jezus. Tu Jezus też mówi, kiedy jesteśmy błogosławieni. Jezus mówi tutaj, że kiedy przychodzą te wszystkie rzeczy, cierpienie z tego powodu, że idziemy i czynimy to, co powiedział Pan, to wtedy też jesteśmy błogosławieni, kiedy cierpimy z tego powodu. Popatrzmy, co Jezus mówi dalej. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Jezus mówi do nas wyraźnie, czym my jesteśmy, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy solą. Różne opowieści są na temat soli. Mamy być czymś, co ma smak. Smak Chrystusa. A jeżeli zwietrzyje ten smak Chrystusa, Paweł powiedział coś takiego o woni, że woń Chrystusową mamy. Dla innych jest to woń ku życiu, dla drugich ku śmierci. Mamy być solą. To jest zadanie chrześcijanina. A jeżeli zwietrzeje ta sól, to już na nic się nie nada. Tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Pan Jezus wyraźnie mówi, jak wyglądać powinno życie wierzącego człowieka. Jest to mocne, ponieważ nie zostawia to mi możliwości schowania się za czymś. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I dziękuję Bogu, że Bóg dociera do nas tak. Popatrzmy, co się dzieje z wierzącymi ludźmi, kiedy jesteśmy w pracy, czy gdziekolwiek indziej. Jak postępują wierzący ludzie? Jak wtedy postępujemy? Czy czynimy to wszystko, co chce od nas Bóg? Czy jesteśmy gotowi słuchać się Boga, aby nasze uczynki posłuszeństwa Bogu świadczyły o tym, że należymy do Niego? Co robimy wtedy? Zrozummy, dlaczego jesteśmy słabi, czy chorzy, czy śpiący duchowo. I dlaczego jesteśmy rozbudzeni, szczęśliwi i gotowi uczynić to, co chce Bóg. To jest wspaniałe. Jeżeli tylko kierujemy całe serce nasze do Boga i widzimy ułomność swoją, widzimy wtedy, że u Boga jest możliwość tego, aby nie być ułomnym. I zaczynamy dostrzegać wtedy, że jest w nas ktoś, kto jest większy od tego, który jest w świecie, który umożliwia i daje nam siły ku temu, abyśmy szli i naśladowali Go. I zaczynamy czynić to, co jest Jemu miłe. I zaczynamy być szczęśliwi, błogosławieni. Odczuwamy to wtedy, widzimy, że jest to błogosławieństwem dla nas. Jest to tak bardzo ważne. Nie możemy się schować. Nie możemy przestać być solą. Musimy być jako chrześcijanie dzisiaj na ziemi prawdziwie chrześcijanami, jeżeli chcemy być z Bogiem wieczności. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę opowiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Chciałem, żebyśmy zrozumieli coś takiego. W tych rozdziałach 5, 6 i 7 jest esencja życia chrześcijańskiego. Kiedy później czytamy Biblię, zobaczymy to wszystkie słowa, które powiedział tu Jezus, rozbudowane. Zobaczymy, jak Paweł w liście do Rzymian pisze im wyraźnie, że są ludzie, którzy nie umiłowali Boga i nie oddali Mu chwały tak, jak należało oddać i dlatego zostali oddani w te niecne uczynki, ale są tacy, którzy ich osądzają i mówią, że zasługują na śmierć, a sami tak postępują. I mówi, czy wy, którzy osądzacie, nie będziecie też zasługiwali na to samo? Paweł mówi wyraźnie, zakon nie został rozwiązany. Ani jedna literka, ani jota nie przeminęła zakonu. Jeżeli nie będziesz żył w zakonie Chrystusowym, wpadasz pod zakon i będziesz odpowiadał za to, jak żyjesz. Kiedy się gniewasz, kiedy się złościsz, Pan mówi, miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Zakon mówi, nie pożądaj, nie kradnij. Jeżeli ktoś chce żyć według zakonu, będzie patrzył na nie pożądaj, nie kradnij. Ale jeżeli ktoś chce żyć według zakonu Chrystusowego, będzie patrzył na to, miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. I w tym jest wypełnienie. I dlatego Jezus powiedział, że my chrześcijanie, że nie będziemy żyli w większej sprawiedliwości niż uczeni w Piśmie i faryzeusze, nie wejdziemy do Królestwa Niebios. Mocne, prawda? Wielu dzisiaj, gdyby tego nie było w Biblii, wielu by powiedziało bez przesady. Przecież nie wolno chrześcijaninowi odbierać radości. Przecież jak on ma się cieszyć, kiedy tak wielka odpowiedzialność na nim spoczywa? Kiedy Jezus mówił uczniom o małżeństwie, oni też to zrozumieli. Pani mówi, to lepiej się nie żenić. Skoro tak, to wielką odpowiedzialność ze sobą przynosi. Zrozummy, że Pan mówi do nas prawdę, abyśmy wiedzieli, że ponosimy odpowiedzialność za to, co robimy. To nie jest tak, że nie jesteśmy odpowiedzialni już za swoje życie, za słowa, które wypowiadamy. Że już rzuciliśmy całą odpowiedzialność na Pana, a teraz możemy żyć w swój sposób. Nie, Pan chce nas widzieć wolnymi, aby wykonywać Jego słowo. Pan nas kocha. Jezus nas naprawdę miłuje swoją wielką, wspaniałą miłością i chce, abyśmy byli z Nimi. Dlatego mówi do nas wyraźnie, jak chce, aby przygotowywała się Jego oblubienica. Czytajmy dalej. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Chciałbym, żebyśmy, powiedzmy, zostawili na razie świat spokoju i patrzyli na Kościół. Ile jest gniewania się? Ile jest obrażania się o coś? Ile jest tego? Jezus powiedział wyraźnie, jeżeli ktoś się będzie gniewał, będzie winien zabójstwa. A więc jeżeli ja lub ty się gniewasz, jesteś winien. Jezus tu powiedział bardzo do nas wyraźnie, to jest bardzo mocne to, co Pan do nas powiedział, ale my musimy to zrozumieć. A kto by rzekł bratu swemu, racha stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pobudź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Wszystko coś wziął z ręki Pana. To, co Pan powiedział do nas tutaj, jest mocne, ale ono właśnie ma sprawić, że ja i ty musimy chodzić z Jezusem, patrząc na Niego. Wtedy jesteśmy przez Niego uczynieni zdolnymi, aby wykonywać to, co On tu powiedział, każde Jego słowo. Jeżeli zaniedbujemy społeczność z Chrystusem, jesteśmy słabi. Jezus mówi tutaj dalej w tym słowie. To Jezus mówi. To jest Jego słowa, które zostały spisane w Biblii. Słowa mocne i zdecydowane. Nie słowa letnie. Słowa, które tynkują ścianę i mówią, nie ma sprawy, jakoś wytrzyma. Lecz rozbijające mur. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli wtedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech da jej list rozwodowy. Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Pan Jezus mówi dokładnie, jasno, że człowiek, którego gorszy własne oko, to lepiej, żeby sobie wydarł i wyrzucił, niż miałby pójść na wieczne zatracenie. Pokazuje tu ogrom różnicy między wyłupieniem oka a wiecznym zatraceniem. Jak wielkie jest to, co przyjdzie na człowieka, jeżeli nie będzie słuchał Pana. Jezus przyszedł nas uwolnić, zupełnie oczyścić. Ale tylko ten, który idzie i słucha Go, daje mu się oczyszczać. Człowiek, który jest nieposłuszny Jezusowi, nie daje mu się oczyszczać. I dlatego cierpi. Uczeń Jezusa Chrystusa jest zupełnie wolny. Od tych rzeczy jest bezpieczny w Jezusie. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Patrzmy, jak to bardzo ważne. Ja wiem, że to w życiu jest tak samo naszym. Jeżeli jesteśmy tak samo zdecydowani w chodzeniu z Bogiem, wtedy jesteśmy konkretni. Tak, amen. Nieodwołalne. Tak chce mój Bóg. Taki amen. Jestem bezpieczny. Boże, tak, jak mówiłem też ostatnio, jest dla mnie tak. Boże, nie jest dla mnie nie. I wtedy jestem bezpieczny. Wtedy nie wchodzę w spór z Bogiem, a może jednak. Nasze słowa mają być tak, tak, nie, nie. Jeżeli coś mówię, to mam wykonać to słowo, jak jest powiedziane w Biblii, choćbym stracił. Mam uczynić to, co powiedziałem. Ponieważ to jest tak bardzo ważne w chrześcijaństwie. Chrześcijanin, który umie mówić i ponosić odpowiedzialność za to, co mówi. To tak jak Jakub mówi, że ten już jest doskonały i przygotowany do tego, aby całe ciało swoje trzymać na wodzy. I Pan tu zadał takie zadanie nam, wierzącym. Tak, ma być tak. Nie, nie. Nie mam coś sobie powiedzieć, a później zrobić, bo mi się to zwiedziało raptem inaczej. Przeliczyłem sobie, a nie opłaca mi się, zrobię inaczej. Każdy, który nas widzi, gdziekolwiek jesteśmy, musi w nas widzieć konkretnych, prawdziwych ludzi. Wiedzieć, że jeżeli ty czy ja powiemy tak, to jest to dla nas tak. I tu chcę powiedzieć, co tak do mnie dociera mocno i zdecydowanie. Dlaczego tak chrześcijan nie zawsze jest tak? I to jest prawda. Dlatego, że żartujemy. Robimy sobie żarty. Mówimy rzeczy, za którymi nie stoi Duch Boży. Mówimy coś do śmiechu, żeby się inni roześmiali. Pozwalamy naszym ustom się zanieczyszczać. I pozwalamy, aby w nas mieszkało jedno i drugie za jednym razem. Gdziekolwiek jesteśmy, Bóg mnie tak przekonał. Pokazał mi to w bardzo wyraźny sposób. Kiedy staniesz na gruncie skały Jezusa, którą jest Jezus Chrystus, raptem widzisz, że wobec wszystkich ludzi musisz być zdecydowany i wobec siebie także. Nie wolno ci, jeżeli ktoś się śmieje, z kogo śmiać się, dlatego że nie wypada inaczej. Nie wolno ci robić takich głupich rzeczy, ponieważ twoje życie z Bogiem zamieni się w to samo. Jeżeli widzisz człowieka szydzącego z kogoś, nie pozwól, abyś się stał współudziałowcem jego grzechów. Widzimy, jak ludzie czasem śmieją się i mówią z uśmiechem, że ktoś upadł, że ktoś się potknął, że kogoś coś dotknęło. Śmieją się przy tym. Widzimy, że to jest nienormalne. Bo nie można się śmiać, kiedy się chodzi z Bogiem. Z rzeczy, które są krzywdą. Człowiek musi być uzdrowiony. Dlatego Jezus powiedział, że jeżeli ja i ty mamy iść i naśladować Go, to nasza mowa musi być czysta. Nie możemy pozwalać sobie na puste słowa, które nic nie znaczą. Popatrzmy, jakie to jest. Ja widzę w tym wielkie piękno chrześcijaństwa. Ludzie na ziemi mówią wiele rzeczy, ale chrześcijanie tylko mówią to, co jest konkretne i prawdziwe. Za czym stoi prawdziwie ich poznanie Boga i poznanie tego, co mówi Bóg. I dlatego ludzie, kiedy im powiesz słowa Ewangelii, będą wiedzieli, skoro On to mówi, to trzeba się nad tym zastanowić, ale skoro będą widzieć Ciebie żartującego, wypowiadającego jakieś rzeczy, to kiedy zaczniesz mówić Ewangelię, to tak samo podejdą do tego. Człowiek jest po prostu taki. Dlatego my, gdziekolwiek jesteśmy, mamy być prawdziwie chrześcijanami, wiedzącymi, że nasze słowa, to nasze słowa mają znaczyć to, co by chciał Bóg, aby było powiedziane. I wtedy jesteśmy bezpieczni, ponieważ można powiedzieć, że człowiek, który cały czas żyje w tym rozważaniu, co mówią jego usta, to gdy ktoś przyjdzie i ci powie, że powiedziałeś coś innego, ty będziesz wiedział. Nie, ponieważ cały czas jesteś czujny nad tym, co mówisz. Trzeźwy jesteś. A czasami jak mówisz i nie zastanawiasz się, to nawet nie wiesz, coś powiedział. Tak bardzo ważne jest dla nas, abyśmy to zrozumieli. Nasza mowa ma być jako mowa chrześcijan. W mowie, w czynie jesteśmy wierzącymi ludźmi. Słyszeliście, już powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. A jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nimi dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto się od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Popatrzmy, te słowa dzisiaj są zamieniane w co innego w chrześcijaństwie. Zwycięstwo, ale takie cielesne. Podczas ja tu widzę piękno chrześcijańskiego zwycięstwa. Dlaczego jesteśmy na ziemi? Żyjemy już dla Pana. Dlaczego przyszedł Pan? Aby uratować człowieka. A skoro żyjemy dla Pana i żyjemy dlatego, żeby uratować człowieka, to czy oddamy złem? Nie, bo to mu przeszkodzi. I to jest miłość do bliźniego. Nie oddamy złem za zło, dlatego że miłujemy tego człowieka i chcemy go uratować. To jest to, co przychodzi z Jezusem Chrystusem. Jeżeli wtedy ci ktoś coś ukradnie, nie będziesz mu złorzeczył. To jest chrześcijaństwo. Dzisiaj się właśnie uczy czegoś innego. I tak bardzo jest ważne, żebyśmy sobie zdali sprawę, czy jesteśmy już gotowi nadstawić drugi policzek. Jeżeli rozumiemy, że jeszcze nie, to omawialiśmy sobie, to jest Pan. Jest dawca wykonania. Musimy przyjść do Jezusa i uchwycić Go się całymi swymi siłami. To jest Boża prawda, która powiedział Jezus Chrystus. Te dwa przykazania są dla nas przykazaniami, które mówią nam, jacy mamy być. Mamy miłować Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy i z całej siły. A bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli chcemy być z Panem, powinniśmy tak samo chcieć, aby i brat czy siostra byli z Panem. Często możemy nie wiedzieć, jak pomóc. I dlatego będziemy wołać do Pana: Panie, jak ja mogę pomóc? Dlatego jest to właśnie, że człowiek, który żyje z Panem, ma zawsze coś, o co będzie prosił Pana, co będzie szukał u Pana. Ponieważ w jego codziennym życiu będą się działy rzeczy, które go będą nawet, można powiedzieć, przymuszały do tego, żeby przychodzić do Pana. I prosić Go. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie, czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Popatrzmy, co mówi Jezus. Jest to mocne. Taki jest nasz Pan i On tak wymaga od swoich uczniów. To jest ciężar krzyża, o którym czytaliśmy. To jest ten krzyż, który musimy nieść, naszą śmierć. Dlatego, by nie czynić w ten sposób i nowe życie, by uczynić w ten sposób Chrystusowe. dalej. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłaty Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Umawialiśmy to sobie ostatnio. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. I ostatnio też dostałem takie zrozumienie, że wielomównością jest takie coś, jak pamiętam, jak w pewnym okresie życia mojego chrześcijańskiego uczono mnie. Wołaj i wołaj. I wtedy człowiek zaczyna, dla samego wołania oczekuje, że Bóg go wysłucha, a nie dlatego, że przychodzi w imieniu Jezusa Chrystusa. I wtedy wołaniem próbuje wymusić na Bogu coś. I wtedy wchodzi, że już nawet nie liczy swoich słów. I nie myśli o tym, co mówi do Boga, tylko zamienia się i takiego wołacza. I myśli, że przez wielkość modlitwy lub przez piękną modlitwę zostanie wysłuchany. Ale my wiemy, że jesteśmy wysłuchiwani. Dlaczego? Dlatego, że przychodzimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Żadne piękno modlitwy nie ma wpływu na to, że Bóg nas wysłuchuje, czy ilość tej modlitwy, ale ma na to, czy przychodzimy w imieniu Jezusa Chrystusa do Boga. Ja nie mówię, że ta modlitwa musi trwać krótko, ona może trwać i długo, ale ona będzie poprowadzona przez Ducha Świętego. Może trwać i krótko, mogą być to dwa słowa, ale będą zwrócone w imieniu Jezusa Chrystusa z wiarą i z oczekiwaniem. Bóg wie, czego potrzebujemy. Uwierzmy Mu, że Bóg wie. I to powiedział Jezus Chrystus, żebyśmy my, chrześcijanie, wiedzieli o tym. Nasze życie musi być czyste, pełne zwycięstwa, jeżeli chcemy być z Panem. Jezus powiedział, a wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec Wasz Niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec Wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Mocne, ale prawdziwe. Jeżeli ja chcę być chrześcijaninem, moje serce musi być czyste. Jeżeli chcę być nazwany Synem Bożym, muszę uczynić pokój. I tutaj Jezus mówi, jeżeli modlę się do Boga, muszę mieć odpuszczone komukolwiek, który by uczynił mi coś, co by mnie bolało. Bo jeżeli nie odpuszczę, to i Bóg mnie nie odpuści. I to jest taka prawda Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jeżeli człowiek nie potrafi, musi przyjść do Pana. Ale musi przyjść zdecydowanie i prawdziwie pragnąć uwolnienia i otrzymać je z ręki Pana. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni, jak obłudnicy szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. To jest takie piękno Ewangelii też. Bóg nas widzi i On wie najlepiej, jak bardzo jest nam dla nas ważne, jak bardzo pragniemy tego, żeby On usłyszał nas i zobaczył, że prawdziwie potrzebujemy tego. Szukamy to u Niego. I nie afiszujemy się tym teraz wobec wszystkich, żeby nas widzieli, jak my jesteśmy pobożni, bo pościmy. Umartwiamy się teraz. Ale przychodzimy do Boga i chcemy, żeby On nas zobaczył. To jest to nakierowanie na Boga. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je muli i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie skarb Twój jest, tam będzie i serce Twoje. Też to sobie omawialiśmy. Mamy gromadzić sobie skarby w niebie, każdego dnia, każdej chwili. To jest praca, prawdziwa praca. Praca w miłości, praca w miłosierdziu, praca w przebaczeniu, praca w cichości, w pobożności. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. I Bóg chce nas też tak pouczyć, abyśmy to zrozumieli. Gdzie kierujemy nasze oczy? Ku czemu one zmierzają? Tak jest w naszym ciele. Jeżeli nasze oczy chodzą po bałwanach, po rzeczach tego świata i lgną do rzeczy tego świata, to i wnętrze nasze jest pełne tego świata. Ale jeżeli oczy nasze lgną do Boga, wznoszą się ku górze, szukają Bożej woli, to i wnętrza nasze będą napełnione. Jest powiedziane, aby serce nasze były pełne Słowa Bożego. Słowo czytamy oczami. Mam być nakarmieni Bożym Słowem. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, ale Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A kto z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc, nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Proste i jasne są te słowa. Jezus, kiedy mówił je do słuchających, nie tłumaczył ich, ponieważ one same w sobie zawierają treść i przekaz. Dzisiaj trzeba było na temat tych słów, nie mówię tego z kpiną, lecz ze smutkiem, napisać wiele ksiąg, aby ludzie mogli je zrozumieć. Dlatego, że człowiek tak naprawdę nie chce zrozumieć, bo nie chce tak żyć. I dlatego są tacy, którzy mu te słowo rozwadniają i rozpuszczają w płynie wielu słów, aby mógł zaczynać powoli je trawić. Lecz my mamy słuchać, co mówi Pan i żyć według Jego słowa. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest wokół twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi, obróciwszy się, nie rozszarpały was. I tak dobrze jest rozumieć, jaka jest moja pozycja względem Boga. Dobrze jest to dostrzegać, tak jak mówiliśmy sobie też właśnie też ostatnio. Dobrze jest to dostrzegać i widzieć mój stan, moją potrzebę. Jak to rozwiązałem przed Bogiem, żebym mógł wiedzieć, jak poradzić sobie z źródłem wokół brata mego. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Jestem szczęśliwy, że Jezus też te słowa mówi. On rozbija właśnie w proch te ludzkie mówienie, że ja nie mogę. Raczej mówi tutaj wyraźnie, że jest otwarta droga do tego, żeby móc wykonać to słowo. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. I gdybyśmy się dzisiaj mieli nawzajem się spytać, co ja bym chciał, żeby mi ludzie uczynili, to wiedziałbym. Kiedy ktoś mnie, powiedzmy, poniża, chciałbym, żeby okazał mi ciepło, miłość. Prawda? A więc ja powinienem to czynić względem innego. I tak po kolei, gdybyśmy zaczęli sobie mówić, to byśmy dosyć szybko doszli do wniosku, że wiemy, co powinniśmy czynić. Sami chcielibyśmy, żeby to nam czyniono. A więc nie czekajmy, że ktoś nam zacznie to czynić. Jak czasami ktoś mówi, że szuka kościoła, takiego, który by mu odpowiadał. Najpierw dobrze, żeby poszukał Pana i zaczął naśladować Jezusa. A wtedy gdziekolwiek pójdzie, tam będzie w nim Jezus Chrystus i będzie błogosławieństwem. Chodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Więc wyraźnie jakby prowadzi, jako wspaniały nauczyciel, ten, od którego my możemy się uczyć i przekazywać to słowo dalej, prowadzi i pokazuje. To chcę i wymagam. Tu możesz to wziąć. Lecz musisz wejść na drogę, którą ja jestem. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona ścierni albo z ostu figi? Inaczej po życiu ich rozpoznacie. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Pan Jezus ostrzegł, aby się strzec fałszywych proroków, którzy by mówili coś innego, niż powiedział Pan. I mówili, że tak mówi Pan. A więc łatwo możemy rozpoznać, czy to mówił Pan, czy to jest według słowa Jezusa Chrystusa. Czy prorok, który w tym momencie głaska grzesznika i mówi, nie ma sprawy, czy mówi od Jezusa? Czy mówi od diabła? Czy prorokuje pragnienie własnego serca? Czy prorokuje od Boga? Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdź do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. A wtedy im powiem, nigdy was nie znam, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I Pan Jezus, nasz Pan, mówi wyraźnie, że każdy, kto słucha Jego słowa i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce, na skalę, na Jezusie, na tym, co On powiedział. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje je ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie, którzy w jakikolwiek sposób pobłażali. Człowiek wie, kiedy jest grzesznikiem i kiedy ktoś mu pobłaża i przygłaskuje grzech. Herod wiedział, że Jan ma rację, kiedy mu mówił o tym. Dobrze wiedział, ponieważ wiedział, że popełnia grzech. I tak samo grzesznik, który popełnia grzech, wie dobrze, że popełnia grzech i wie, kiedy ktoś mu tynkuje ten grzech. Ale jeżeli chce być zaspokojony tym tynkowaniem, wtedy pójdzie tam, gdzie jest zatracenie. Ale jeżeli nie chce, to nie pozwoli się oszukiwać, lecz zacznie żyć według słowa Pana. Według słów, które Jezus to wygłosił. Z góry, na górze. Z góry te słowa Pana, słowa błogosławieństwa. I przejdźmy do pierwszego listu Jana, 3 rozdziału. Już będziemy się zbliżać powoli do końca. Od pierwszego wiersza. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go, ani Go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdy z Boga się narodził. Potem poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Popatrzmy, jak tu rozprawia się Jan, apostoł, z takim obłudnym mówieniem: ach, no, wszyscy są słabi. Każdy grzeszy ostatecznie, każdy człowiek jest grzesznikiem. Mówi wyraźnie, jeżeli grzeszy, z diabła jesteś. Dlaczego? Ponieważ Jezus przyszedł, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Amen? To jest prawda. Jezus przyszedł dlatego, żeby zniweczyć dzieła diabelskie. Ja nie wierzę, że człowiek, który chce chodzić z Jezusem, będzie żył w grzechach.
On się uchwyci Jezusa i Jezus go poprowadzi drogą czystą, którą on sam jest. A więc każdy, który grzeszy, musi usłyszeć, że chodzisz z diabłem. I musisz przyjść do Pana. Koniecznie. Jest to tak bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Jezus przyszedł w takiej bardzo ważnej sprawie. Kiedyś w raju człowiek zbuntował się przeciwko Bogu. Jezus przyszedł, aby wyprowadzić człowieka z buntu. Przyszedł przeciąć bunt człowieka, aby człowiek powrócił do posłuszeństwa Bogu. Musiał przyjść i zwyciężyć diabła. I od chwili, kiedy zwyciężył diabła, człowiek, który przychodzi od Jezusa do Boga, rodzi się na nowo. I dzieło dokonane przez Adama i Ewę w raju nie ma szmat na człowieka. Chcę, żebyśmy to zrozumieli. To jest bardzo ważne. Dlatego przyszedł Jezus. Jeżeli nie żyjemy w sposób naśladowania Jezusa Chrystusa, to nie przyjmujemy zwycięstwa Chrystusa Pana nad diabłem. Nie wierzymy. Nie korzystamy. Chcę, żebyśmy to zrozumieli jasno i wyraźnie, żebyśmy zaczęli korzystać. Musimy to zrozumieć, że nie korzystamy. Jeżeli nasze życie nie jest życiem według wzoru, jaki mamy w Jezusie Chrystusie, potrzebujemy chodzenia z Panem, odwrócenia się od tych wszystkich rzeczy, tak jak tam było w Ezechiela, które były przeciwne Bogu, ponieważ Bóg chce, żebyśmy żyli. I z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział 1 i 2 wiersz. miłością dasz nam się do nasz Pan chce, abyśmy byli z Nim. Nie chce, żebyśmy się zatracili w dzisiejszych czasach letności, obłudy, fałszywej pobożności, zrzucania winy na Pana, że chrześcijaństwo jest tak jak inne. Ale żebyśmy zrozumieli, że jeżeli ja nie jestem jak Jezus, to ja jestem winowajcą. I ja muszę ukorzyć Cię przed Tobą. Ja muszę wziąć Jego rąk zwycięstwo. Ja muszę zacząć naprawdę zwyciężać w Jego imieniu. Być mocnym i zdecydowanym, nie letnim, nie chwiejnym w całym swoim postępowaniu, lecz zdecydowanym chodzeniu z Bogiem. Chodzić z Bogiem może ten, kto się oczyszcza. Przygotowując się na spotkanie z Jezusem. To jest bardzo ważne. Dla mnie i dla Ciebie, bo Bóg nie ma względu na osobę. Ale jest to bardzo ważne. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok światu, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie patrząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzenia. Biegnijmy wytrwale, bracia i siostry, ponieważ potrzebujemy wytrwałości w chodzeniu z Panem. To nie ma nic wspólnego z dawnym naszym życiem, że zrobiliśmy, jak żeśmy chcieli, odeszliśmy. Cokolwiek robimy w sprawie Bożej, to musi być święte. Musi być tu działanie Ducha Świętego. Mamy patrzeć na Jezusa. To bardzo ważne jest. Prosimy o odpowiedzialność przed Panem, czy nie stajemy się winowajcami i czy po pewnym momencie nie będziemy pobłażać grzechowi, dlatego że sami grzeszymy i będziemy coraz bardziej letni w tym życiu. Bóg chce, żebyśmy żyli. Bóg chce, żebyśmy byli z Nim. Nasz Bóg chce tego i chce, żebyśmy przychodzili do Niego, do Ojca. Przeciwnikiem jest ciało i musimy to zrozumieć, musimy je pokonać przez krzyż Chrystusa. I wzięte ręki Bożej wykonanie woli. Bóg da nam to. Będziemy to oglądać każdym, który zdecydowanie będzie trzymał się tego, co powiedział Pan. Będziemy widzieć Jezusa, jak On mówi, jak czyni, jak postępuje w tej i w tej sprawie. Będziemy widzieć Jezusa takiego, jakim On jest. I dziękuję Panu, że On chciał nas dzisiaj o tym przekonać, że musi być On nas widoczny. To jest dopiero chrześcijaństwo. Uczeń musi być jak mistrz. I to też powiedział nasz Pan.
Psalm 23. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zostawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni.